Słowa do słowa.
20. niedziela zwykła, rok B. Z Księgi Przysłów. Pozbądźcie się bezmyślności, a żyć będziecie. Szukajcie roztropności, abyście życie zachowali. Naprawiajcie poznaniem sumienie. Z Psalmu 34. Żyjcie w bojaźni Pana. Z listu do Efezjan. Nie bądźcie bezmyślni, lecz świadomi tego, co jest wolą Pana. Z Ewangelii według świętego Jana. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja żyję dzięki Ojcu, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył dzięki mnie. Siostry i bracia, i przed nami kolejna niedzielna liturgia. I po raz kolejny spotykamy się przy słowie, które prowadzi nas do szóstego rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana, do tej potężnej mowy eucharystycznej w synagodze Kafarnaum, którą Jezus wygłasza wobec całego ludu, wobec faryzeuszy, mówi też do swoich uczniów oczywiście, po rozmnożeniu chleba, chcąc niejako skorygować myślenie tych, którzy liczą, że On jest Mesjaszem, który wszystko teraz załatwi, który zorganizuje pożywienie, którego obecność będzie owocować obfitością i który przede wszystkim poradzi sobie z Rzymianami. Ale zanim dotrzemy do tego tekstu, Kościół chce nas przygotować do wejścia w Ewangelię trzema innymi słowami. Najpierw sześć początkowych wersetów z 9 rozdziału Księgi Przysłów. Mądrość postawiła sobie pałac, wzniosła 7 kolumn jako podpory, przygotowała ucztę. Pałac mądrości musiał być potężny, bo wiemy, że liczba 7 jest liczbą oznaczającą pełnię, całe mnóstwo. Więc do takiego pałacu mogło przyjść naprawdę wiele osób. W kontekście późniejszych słów księgi jest to przygotowanie gruntu do zaproszenia każdego człowieka, by korzystał z mądrości, by nikt nie czuł się wykluczony, by nikt nie mógł powiedzieć, że on nie dostał zaproszenia, że on nie wiedział, że został pominięty, bo najwyraźniej się nie nadaje. Do pałacu mądrości, na ucztę, my wiemy, że chodzi o niebo, o wieczne szczęście. Każdy jest zaproszony. Co więcej, każdy jest przeznaczony. Święty Paweł napisze bardzo wyraźnie, że to jest właśnie jedyne przeznaczenie człowieka. Być w niebie. Skoro jesteśmy stworzeni, każdy z nas, na obraz i podobieństwo Ojca Niebieskiego, to jaka przyszłość ma nam być przeznaczona? Jak nie szczęście, wieczne szczęście w domu Ojca. Co zatem robi owa mądrość? Wysyła sługi, by donośnym głosem herolda przekazywali jej słowa zapraszające na ucztę. Być może dla kogoś owe słowa mądrości są zbyt radykalnie, mocno czy obcesowo brzmiące, bo słyszymy: pozbądźcie się bezmyślności. Szukajcie roztropności, naprawiajcie poznaniem sumienie. W naszym rozumieniu mało kto będzie na uczcie myślał o naprawianiu sumienia, o tym, żeby pozbyć się bezmyślności. Uczta to radość, to dzielenie się radosną obecnością, to korzystanie z dobrodziejstw, jakie zostały przygotowane przez gospodarza. A jednak trudno się dziwić, że jeśli gospodarzem jest mądrość Boża, to i dobrodziejstwa będą wymagać pewnej postawy serca. A chleb i wino będą jedynie zaproszeniem, wstępem, preludium, antraktem do tego, co ma się wydarzyć, do tego, co ma być daniem głównym. Nie jest dla nikogo z nas, siostry i bracia, tajemnicą, że cała liturgia słowa kierunkuje nas na Eucharystię, przypominając, że spotkanie z Bogiem, że to oddychanie i nasycanie się łaską uwalnia od bezmyślnego postrzegania rzeczywistości. Bo właśnie po to Bóg daje nam swoje życie. Nęci nas w pewien sposób. Prowokuje do poszukiwania Go. Pokazuje, odsłania nam, kim jest. Byśmy Go coraz bardziej pragnęli, byśmy coraz bardziej Go poznawali. Oto poznanie Boga też pozwala w zupełnie nowy sposób, ten właściwy sposób, spoglądać na siebie i na innych. Odkrywanie tego, jaki jest Bóg, naprawia nam sumienie, czyli przywraca ten właściwy sposób patrzenia na rzeczywistość. Bóg przez zabieg objawiania siebie naprawia nam wewnętrzny głos sumienia. Dla tych, którym nie obce są tajniki związane z emisją głosu, jest oczywiste, że przez podejmowanie konkretnych ćwiczeń, przede wszystkim przez świadomość instrumentu, jakim jest całe nasze ciało, od palców u stóp aż po czubek głowy, pozwala ustawić głos we właściwy sposób, tak by nie męczył ani siebie, czyli nas, ani innych. A przecież takim głosem, wewnętrznym głosem jest sumienie, dzięki któremu możemy we właściwy sposób, w piękny sposób iść przez życie, nie męcząc ani siebie, ani innych. Przeciwnie, pozwalając i sobie, i innym wzrastać, odkrywać miłość, żyć, żyć pełnią. I do tego życia pełnią prowokuje nas również i zachęca, namawia autor psalmu 34. Mimo że w dedykacji tego psalmu przeczytamy, że jest to pieśń dla Dawida, kiedy się zmienił, udając u Abimeleka szaleńca, także wypuszczony mógł odejść. Oczywiście chodzi tutaj o relację zawartą w 21 rozdziale pierwszej Księgi Samuela, gdy Dawid udaje szaleńca na dworze Akisza, króla Filistynów, ponieważ podczas wcześniejszej wizyty u kapłana izraelskiego o imieniu Abimelek Dawid zachowywał się zupełnie normalnie. Naturalnie, jak przeczytamy w komentarzach, ów tytuł psalmu nie jest sprzeczny z relacją z Księg Samuela, ponieważ Abimelek było bardzo pospolitym imieniem królów filistyńskich, podobnie jak tytuł Faraon był używany przez władców Egiptu. Gdzie tu zatem zdrowy rozsądek, skoro Dawid udaje szaleńca? Ano właśnie dlatego, by być wolnym, by uprzedzić swoje aresztowanie, by wymknąć się z niebezpieczeństwa śmierci, z sytuacji, która naprawdę zagrażała życiu Dawida. Zresztą wystarczy zajrzeć do 21 rozdziału pierwszej Księgi Samuela. Autor psalmu wkłada w usta Dawida właśnie tę pieśń. Będę wysławiał Pana o każdej porze. W moich ustach Jego chwała będzie brzmiała na zawsze. Moja dusza Panem będzie się chlubić. Niech usłyszą to cisi i niech się rozweselą. Uwielbienie nie znika z ust autora natchnionego. Pojawia się za chwilę to wezwanie, które jest mi szczególnie bliskie. Skosztujcie, zobaczcie, że Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który na Nim opiera swe nadzieje. Ale akurat tego wersetu nie usłyszymy w dzisiejszym psalmie. Usłyszymy natomiast kolejny. Żyjcie w bojaźni Pana, poświęceni Mu, bo kto boi się Pana, nie zazna biedy. Nie chodzi tutaj oczywiście o żaden lęk, strach, o jakieś przerażenie, które trzyma w ryzach tak mocno, że człowiek boi się nawet oddychać, byleby nie zostać zauważonym i by nie wiązało się to z jakimś niebezpieczeństwem, z jakimś kłopotem. W bojaźni Bożej chodzi o coś zupełnie innego. Bojaźń jest świadomością potęgi, potęgi przytłaczającej, ale nie terrorem, nie zniewoleniem. Chodzi o potęgę, której nie obca jest miłość. Bóg, który jest Panem Wszechświata, zwraca na mnie uwagę. Jestem dla Niego ważny. Wiem, kim On jest. Wiem, że jest wszechmogący. I wiem, że z czułością, z życzliwością pochyla się nade mną. Nie po to, by mnie wyśmiać i gardzić mną, kiedy upadam, kiedy jestem w doświadczeniu grzechu, ale po to, by mnie dźwignąć, by mi przypomnieć, jak bardzo jestem dla Niego ważny. Czy tak myślicie o Bogu, siostry i bracia? Czy poznaliśmy takiego Boga? I nie chodzi mi o wiedzę. Chodzi mi o życie, o relacje, o osobiste doświadczenie miłości. Dlatego cieszę się, że święty Paweł w kolejnym tekście, we fragmencie 5 rozdziału listu do chrześcijan mieszkających w Efezie, przypomina nam właśnie o tym, byśmy korzystali z danego czasu, byśmy nie byli bezmyślni, ale świadomi tego, co jest wolą Pana. Jeszcze wcześniej, w wersecie, który poprzedza dzisiejszą perykopę, Paweł, cytując jakiś wczesnochrześcijański hymn, zawoła: obudź się, śpiący, powstań z martwych, a światłem ci będzie Chrystus. Nie możemy przegapić przyjścia miłości, po prostu. Mamy nieustannie wstawać z martwych. Mamy postępować nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Korzystający z tej uczty, którą mądrość zastawiła dla każdego z nas w tym pierwszym czytaniu. Możemy się nieustannie uczyć tego, co jest wolą Boga. Uczyć się rozeznawania, rozpoznawania Bożych pragnień. Pozwalać na to, by Słowo Boże czytało nasze życie i objawiało nam to, czego chce od nas Bóg. By być wrażliwymi na głos Ducha Świętego. By mieć wrażliwość na głos sumienia. By rozpoznawać Chrystusa i kochać, coraz bardziej Go kochać. Tym jest przecież Eucharystia. Tą szansą, okazją, jaką daje nam nasz Pan i Bóg Wszechmogący. Byśmy usłyszeli, co On ma nam o sobie do powiedzenia. Byśmy uwielbili Go Jego Słowem. Byśmy weszli w jedność z Bogiem, mając świadomość Eucharystii, to znaczy niezasłużonej łaski. By usłyszeć, tak mocno usłyszeć Słowo, którym gorszą się Żydzi. O tak, oświadczam wam, jeśli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i Jego krwi pić nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i moją krew pije, ma życie wieczne. I ja go wskrzeszę w dniu ostatnim. Bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i moją krew pije, we mnie mieszka, a ja w nim. Czego chcieć więcej? Ciało i krew. Wiemy dobrze, że gdy Chrystus mówi o ciele, ma na myśli całe swoje istnienie. Kiedy mówi o krwi, mówi o życiu, mówi o tej miłości, która jest życiodajna. I będzie w tej swojej mowie eucharystycznej powracał do manny, do tego symbolu, tego znaku, daru od Pana, który podtrzymywał życie narodu wybranego przez 40 lat wędrowania przez pustynię. Ale w przeciwieństwie do tamtej manny, która mimo wszystko nie zapewniała wieczności, ciało i krew Chrystusa daje nam życie wieczne. Daje nam nieśmiertelność. Dlatego drzewo śmierci, jakim jest krzyż, zostanie przemienione przez obecność na nim ciała Chrystusa i spływającą z niego krew w drzewo życia. Nie ma się co dziwić, że Żydzi reagują oburzeniem, sprzeczają się, a nawet święty Jan napisze dosłownie, biją się między sobą z powodu tych słów Jezusa. Przecież Tora w Księdze Kapłańskiej czy Księdze Powtórzonego Prawa w wielu miejscach kategorycznie zabrania spożywania krwi albo mięsa, w którym pozostała krew. A jeść ludzkie ciało? To nie do pomyślenia. A Jezus mówi coraz mocniej, coraz konkretniej, coraz bardziej. Mówi o tym, że jeśli ktoś nie będzie jadł ciała Syna Człowieczego, ani pił Jego krwi, nie będzie miał w sobie życia. Czy trzeba jakiejś większej zachęty do tego, by zawalczyć o Eucharystię, o komunię, o jedność, o trwanie w Chrystusie, o odkrycie tej więzi, która splata nas z Bogiem tak mocno, że będziemy z Nim na wieczność mieć udział w życiu Boga. Nie wiem jak was, siostry i bracia, ale mnie ta perspektywa naprawdę oszałamia. I cieszę się, naprawdę cieszę się, że jej do końca nie rozumiem. Bo pozwala mi to niezrozumienie trwać w pragnieniu. Sprawia, że mogę tęsknić. Tęsknić za Chrystusem. Za tym byciem bliżej, mocniej, bardziej. I wołam, krzyczę wręcz od czasu do czasu o coraz większą świadomość Eucharystii. O świadomość tej miłości, jaką Bóg ma ku nam. I tego właśnie wam życzę. Takiej bliskości Boga. Przyjmowania tak często, jak tylko się da, tej niezasłużonej łaski. Życia wam życzę, siostry i bracia. Niech tak się stanie. Amen.